Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Chrześcijanie naśladując Jezusa winni przeciwstawiać się logice wrogości, przemocy i wojen, stwierdził Benedykt XVI. Nadamy integralny zapis papieskiego rozważania podczas wieczornej niedzielnej modlitwy o pokój w parafialnym kościele w Reims-Saint-Georges. Następnie sięgniemy do redakcyjnej półki z książkami, omawiając m.in. książkę Raimunda Szwagera Grzech pierworodny i dramat zbawienia. 24 lipca na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Przemocy nie zwalcza się większą przemocą. Należy jej przeciwstawić miłość, gdyż właśnie nią można przemoc zwyciężyć, przypomniał Benedykt XVI. Wczoraj wieczorem w dniu modlitw o pokój na Bliskim Wschodzie papież odwiedził niewielki kościół parafialny w Reims-Saint-Georges na terenie Parku Narodowego Gran Paradiso. Wraz z biskupem Aosty Giuseppe Anfonsim modlił się tam o rozwiązanie narastającego konfliktu. W improwizowanym przemówieniu Benedykt XVI nawiązał do drugiego z niedzielnych czytań mszalnych, fragmentu z listu świętego Pawła do Efezjan o Chrystusie jednoczącym Żydów i pogan w jedną ludzkość.
Z listu do Efezjan. Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich, znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca.
W kontekście dramatycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie uderza nas piękno tej wizji. Chrystus jest naszym pokojem. Pojednał jednych i drugich, Żydów i pogan, jednocząc ich w swym ciele. Przezwyciężył wrogość w swoim ciele na krzyżu. Swą śmiercią przezwyciężył wrogość i wszystkich nas zjednoczył swym pokojem. Jeszcze bardziej niż piękno tej wizji uderza nas kontrast z rzeczywistością, którą widzimy i przeżywamy. I w pierwszej chwili nie możemy uczynić nic innego, jak zapytać: Panie, ale co chce powiedzieć Twój apostoł, kiedy mówi: stali się bliscy? W rzeczywistości widzimy, że nie są bliscy. Nadal toczą się wojny między chrześcijanami, muzułmanami i Żydami. Są i inni, którzy podżegają do wojny, i pełno jest jeszcze wrogości i przemocy. Gdzie się podział skutek Twojej ofiary? Gdzie w historii jest ten pokój, o którym mówi Twój apostoł? My, ludzie, nie możemy wyjaśnić tajemnicy historii, tajemnicy ludzkiej wolności, która może powiedzieć nie Bożemu pokojowi. Nie możemy wyjaśnić całej tajemnicy relacji Bóg-człowiek, jego działania i naszej odpowiedzi. Winniśmy tajemnicę przyjąć. Tym niemniej istnieją elementy odpowiedzi, które Bóg nam daje. Pierwszy z nich to pojednanie pańskie. Ta jego ofiara nie pozostała bezowocna. Istnieje wielka rzeczywistość wspólnoty Kościoła powszechnego, wszystkich narodów, sieć komunii eucharystycznej, która przekracza granice kultur, cywilizacji, ludów i czasów. Istnieje ta wspólnota. Są te wyspy pokoju w ciele Chrystusa. Istnieją. I są też siły pokoju, które działają na świecie. Jeśli patrzymy na historię, możemy dostrzec wielkich świętych miłosierdzia, którzy stworzyli na świecie oazy Bożego pokoju, którzy wciąż na nowo rozpalali Jego światło i ciągle zdolni byli do jednania i zaprowadzania pokoju. Są także męczennicy, którzy cierpieli z Chrystusem, dali świadectwo pokoju i miłości, która kładzie krew z przemocy. I widząc, że ta rzeczywistość istnieje, chociaż pozostała i inna rzeczywistość, możemy zagłębić się w przesłanie listu świętego Pawła do Efezjan. Pan zwyciężył na krzyżu. To znaczy, nie zwyciężył jakimś nowym imperium, jakąś siłą mocniejszą, aby innych zniszczyć. Zwyciężył nie na sposób ludzki, tak jak to sobie wyobrażamy, imperium mocniejszym od drugiego. Zwyciężył miłością aż po śmierć. To jest nowy sposób odnoszenia zwycięstwa przez Boga. Przemocy nie przeciwstawił większej przemocy. Przemocy przeciwstawia natomiast jej przeciwieństwo. Miłość aż do końca, aż po swój krzyż. Oto pokorny sposób zwyciężania przez Boga. Z pomocą miłości. Tylko w ten sposób jest to możliwe. Kładzie on kres przemocy. Ta recepta na zwycięstwo wydaje nam się bardzo powolna. Ale to rzeczywista metoda zwyciężania zła, zwyciężania przemocy. I powinniśmy zaufać temu boskiemu sposobowi zwyciężania. Zaufać znaczy aktywnie wejść w tę boską miłość, uczestniczyć w niosącej pokój pracy, by być, jak powiada Pan, błogosławionymi, którzy wprowadzają pokój, ponieważ oni są synami Bożymi. Musimy nieść, na ile się da, naszą miłość wszystkim cierpiącym, wiedząc, że Pan Sądu Ostatecznego utożsamia się z cierpiącymi. A zatem to, co czynimy cierpiącym, czynimy ostatecznemu sędziemu naszego życia. To jest ważne, że w danym momencie możemy nieść Boże zwycięstwo światu, aktywnie uczestnicząc w Jego miłości. W dzisiejszym wielokulturowym i wieloreligijnym świecie istnieje pokusa, aby powiedzieć, dla pokoju na świecie, między religiami i kulturami, lepiej nie mówić zbytnio o specyfice chrześcijaństwa, o Jezusie, o Kościele, o sakramentach. Pozostańmy przy rzeczach, które mniej więcej są wspólne dla wszystkich. Ale to nieprawda. Właśnie w tym czasie wielkiego nadużycia imienia Boga potrzebujemy Boga, który zwycięża na krzyżu, który zwycięża nie przemocą, ale swą miłością. Właśnie w tej chwili potrzebujemy oblicza Chrystusa, by poznać prawdziwe oblicze Boga i by w ten sposób nieść pokój i światło temu światu. Dlatego wraz z miłością, z jej przesłaniem, z tym wszystkim, co możemy zrobić dla cierpiących na świecie, musi iść w parze także świadectwo o Bogu, dla Bożego zwycięstwa, właśnie poprzez brak przemocy Jego krzyża. W ten sposób powracamy do początku. To, co możemy zrobić, to świadectwo miłości, świadectwo wiary, ale przede wszystkim także wołanie do Boga, modlitwa. Jesteśmy pewni, że nasz Ojciec słucha wołania swych dzieci. Podczas mszy, przygotowując się do Komunii Świętej, do zjednoczenia się razem poprzez ciało Chrystusa, modlimy się wraz z Kościołem, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Niech to się stanie teraz naszą modlitwą. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Nie jutro, ani pojutrze. Daj nam, Panie, pokój dzisiaj.
I donaci la pace non domani, o dopodomani. Donaci, Signore, la pace oggi. Amen.
Spotkanie z książką.
Nakładem krakowskiego WAM-u ukazała się książka Herfrieda Münklera Wojny naszych czasów, która stanowi istotny wkład do najnowszych analiz konfliktów zbrojnych. Jest to jednocześnie synteza wszystkich najważniejszych wątków, jakie pojawiły się ostatnio w badaniach nad wojną. Punkt wyjścia stanowi szeroki rys historyczny opisujący ewolucję poszczególnych typów wojen, poczynając od procesu upaństwowienia wojny w XVI wieku, poprzez kryzys wojny trzydziestoletniej, aż po współczesny konflikt. konflikty odznaczające się wycofaniem się państwa i ponowną prywatyzacją wojny. Osobny rozdział poświęcony jest analizie politycznych i ekonomicznych celów międzynarodowego terroryzmu. W opublikowanej przez wydawnictwo WAM książce Wojny naszych czasów jej autor Herfried Münkler zaprasza czytelnika do wspólnej refleksji nad mechanizmami współczesnych wojen.
Wybuchy bałkańskiego i śródziemnomorskiego szału wewnątrz i wokół naszego domu, od algierskiego integryzmu po kurdyjską odyseję, od tureckiego nacjonalizmu po wojnę w Kosowie, skłoniły autora książki zatytułowanej Krucjaty – tysiąc lat nienawiści do wyruszenia szlakiem pierwszej krucjaty, by w sposób dziennikarski spojrzeć na przeszłość, odnaleźć korzenie tysiącletniej nienawiści, która przeciwstawia naród narodowi, a dzieje się to niedaleko naszych granic. Szlak krzyżowców od Cluny po Moguncję, od Belgradu po Konstantynopol, od Antiochii po Jerozolimę nie skłania jedynie do łatwych porównań między średniowieczem i rokiem 2000. Stawia nas wobec tej historycznej spuścizny, z którą wypada nam się rozliczyć. Krucjaty są zbiorem 8 reportaży Garda Lernera z kluczowych dla nich miejsc. Dodatkiem do reportaży jest obszerna rozmowa ich autora z najwybitniejszym włoskim znawcą krucjat Frankiem Cardinim, która toczy się wokół dramatycznych współczesnych problemów. Chrześcijański Zachód – Islam, Kościół Katolicki – Żydzi, Chrześcijański Wschód – Chrześcijański Zachód, Izrael – Świat Arabski. Przypomnijmy, książka pod tytułem Krucjaty – tysiąc lat nienawiści pióra Garda Lernera ukazała się nakładem wydawnictwa WAM.
Z tego samego wydawnictwa otrzymaliśmy książkę Koniec ludzkości Christiana Godena. Ten francuski filozof i autor sześciotomowej encyklopedii filozoficznej La Totalité oraz licznych artykułów, publikacji i uniwersyteckich podręczników filozofii podejmuje w niej problemy zaniedbywane przez filozofów i nieomal zawsze niewłaściwie rozumiane z powodu z góry powziętych ideologicznych uprzedzeń. Usiłuje dowieść, dlaczego najbardziej prawdopodobnym przeznaczeniem człowieka nie jest apokalipsa, lecz całkowite i zwyczajne wygaśnięcie gatunku ludzkiego z powodu braku akceptacji i wzajemnej troski o siebie. Ludzkość starzeje się i powoli zmierza ku śmierci, ponieważ zwyczajnie nie ma ochoty na dalsze istnienie. Czy rzeczywiście jednak taki jest ostateczny los człowieka? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje? Czy bezlitosna prawda demograficznej statystyki faktycznie koliduje z prawdą objawienia i może pozbawić nas eschatologicznej nadziei, u podstaw której tkwi tajemnica wcielenia? Nad tego typu pytaniami Christian Godin zastanawia się w opublikowanej przez krakowski WAM książce Koniec ludzkości.
W wakacje mamy więcej czasu na lekturę, także tę ambitną. Grzech pierworodny i dramat zbawienia Rajmunda Szwagera to najnowsza książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biblos w Tarnowie. Oficyna przekonuje, że wysiłek teologiczny Rajmunda Szwagera zmierzający w kierunku nowej interpretacji tradycyjnej nauki o grzechu pierworodnym i ukazania jej niezmiennej aktualności w kontekście żywo dyskutowanej współcześnie problematyki zasługuje na uwagę. Stanowi on fragment zakrojonego na szeroką skalę programu naświetlania istotnych dla tradycji teologicznej tematów, które na pierwszy rzut oka wydają się należeć do historii myśli teologicznej. Przy bliższej analizie jednak rzucają nowe światło zarówno na żywotne problemy ludzkiej egzystencji, jak i na nierozwiązane dotychczas problemy współżycia społecznego człowieka. O książce Krzysztof Drwal rozmawia z Antonim Klochem z wydawnictwa Biblos.
Grzech pierworodny i dramat zbawienia, czy ta książka, którą Biblos przetłumaczył, może być lekturą na wakacje?
Może być, pod warunkiem, że ten, kto wybrał akurat grzech pierworodny i dramat zbawienia na wakacyjną lekturę, posiada jakby pewne przygotowanie do tego typu publikacji. Ta książka Rajmunda Szwagera, no zmarłego już niestety profesora Wydziału Teologii Uniwersytetu w Innsbrucku, poświęcona jest zagadnieniu, które no, chyba zwłaszcza po II wojnie światowej było jednym z najżywiej dyskutowanych zagadnień nie tylko pewnie w teologii, ale w ogólnie pojętej humanistyce. Chodzi o problem zła, o problem przemocy, o problem agresji w dziejach człowieka, w dziejach ludzkości i o problem odpowiedzi na pytanie, skąd zło, dlaczego zło i jak w kontekście tego morza łez, jaką ludzkość wylała, można umiejscowić problem odkupienia właśnie.
Te pytania ludzkość zadaje sobie od wieków. Czy w tej kilkudziesięciostronicowej książce Szwagera znajdziemy chociaż część odpowiedzi na nie?
Na pewno znajdziemy tę część, która dotyczy kontynuacji myśli rozpoczętej na temat właśnie dramatu zbawienia przez Hansa Ursa von Balthasara. Ta książka ukazała się w ramach serii Teologia na trzecie tysiąclecie i miała ta seria w zamierzeniu, i tak jest właśnie, miała zawierać takie publikacje, które dotyczą tematów bardzo żywo dyskutowanych. Szwager we wstępie do tej publikacji jak gdyby wyjaśnia, co tak naprawdę go interesuje. Przede wszystkim interesuje go rozumienie teologii jako dramatu. Dramat kojarzy nam się automatycznie z teatrem. W ogóle greckie drama oznacza czynność, działanie, czyli coś się dzieje. No, wszyscy wiemy, że w dramacie, w rozumieniu nawet tym antycznym, pierwotnym, klasycznym, to dzianie się dotyczy jednostki, która uwikłana jest w jakiś wielki konflikt, wielkie zagadnienie. Tak też rozumiał pewnie teologię dramatyczną jej twórca Hans Urs von Balthasar, zakładając, że tylko w ten sposób można wytłumaczyć relację Bóg-człowiek jako dramat. Jak to możliwe, że człowiek może stać się aktorem dramatu, skoro wobec Boga jest tak mały? A no odpowiedź brzmi taka, że to nie jest kwestia oceny mały-duży, tylko człowiek został przez Stwórcę, przez Boga wyposażony w najistotniejszą składową, która czyni go osobą dramatu, czyli autentyczną wolność. Jeżeli wolność człowieka jest autentyczna, to ci, którzy sądzą, że Bóg może w danej chwili przerwać bieg ludzkich czynów, pogrozić palcem i powiedzieć: oj, to nie tak, to miało być inaczej, byłoby po prostu zaprzeczeniem owej wolności. I dlatego dramat w tej relacji Bóg-człowiek jest bogatszy, ponieważ człowiek ma wolność i ową wolność wykorzystuje, czyni z niej użytek. To, że tak wiele przy czynieniu użytku z wolności pojawia się przemocy i agresji, to właśnie jest próbą wytłumaczenia, jaką daje Rajmund w książce Grzech pierworodny i dramat zbawienia, właśnie próbując tłumaczyć, czym jest grzech pierworodny, bo jak gdyby już do skarbnicy historycznych pojęć można odsunąć rozumienie grzechu pierworodnego jako swego rodzaju dziedzicznej skazy. To raczej grzech pierworodny jest może nie tyle dziedziczną skazą, co w każdej ludzkiej duszy pojawia się na nowo, powtarza się ten sam dramat. Bóg, człowiek i dramat.
Autor zawęził sobie tutaj kontekst rozważań. Ten grzech pierworodny i dramat zbawienia jest rozważany w kontekście ewolucji, apokalipsy i inżynierii genetycznej.
No to jest kolejne zagadnienie, bo akurat inżynieria genetyczna i w ogóle manipulacje genetyczne to taki dość chwytliwy temat, zarówno na gruncie biologii, gdzie się pojawił, jak i powiedziałbym na gruncie ogólnoegzystencjalnym. No bo byłoby bardzo prosto powiedzieć, że nasze ludzkie zło, nasza ludzka przemoc, nasza ludzka agresja to, no właśnie, to wynik pewnej skazy genetycznej. Można by powiedzieć tak, jesteśmy, nasz grzech pierworodny polega na tym, że my genetycznie jesteśmy skażeni i że całe zło to po prostu efekt, nazwijmy to tak bardzo trywialnie, mutacji genetycznej. Tak nie jest i Szwager jak gdyby polemizuje z takim bardzo mechanicznym sposobem rozumienia. Czy Szwager przekonuje? Sądzę, że osoby zainteresowane takim typem rozumowania teologicznego nie zawiodą się, czytając Grzech pierworodny i dramat zbawienia.
O książce Rajmunda Szwagera opowiadał Antoni Kloch z wydawnictwa Biblos, z którym dla Radia Watykańskiego rozmawiał Krzysztof Drwal.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.